Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli kazanko do okienka, komentarze do niedzielnych czytań. Przeczytamy sobie dzisiaj pierwsze czytanie, czyli fragment z pierwszej Księgi Królewskiej i trochę o nim Wam opowiem. Posłuchajcie. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Moi drodzy, chciałem, żebyśmy się dzisiaj chwilę skupili na tym pierwszym czytaniu, aczkolwiek też się odniesiemy do Ewangelii, bo w tym czytaniu jest też pewna zapowiedź tego, co będzie w Ewangelii. Ten fragment z życia Eliasza to jest mi bardzo bliski fragment. Jeżeli słuchaliście różnych moich konferencji, różnych rekolekcji, to pewnie usłyszeliście. Ja wielokrotnie się do tego fragmentu odwoływałem, bo ten moment Eliasza leżącego pod tym drzewem janowca, chcącego de facto popełnić samobójstwo, żeby tam umrzeć na tej pustyni, i anioła, który mu przychodzi z pomocą, to jest jeden z najpiękniejszych motywów w Piśmie Świętym. Ale nie o tym bym dzisiaj chciał, w sensie może nie stricte o tym. Dlatego, że kiedy, kochani, sobie dzisiaj przeczytałem ten fragment po raz kolejny, znam go naprawdę już bardzo dobrze, już go, że tak powiem, wyobracałem w swoim kaznodziejskim życiu na różne sposoby. Po raz pierwszy dotarło do mnie jeszcze coś, co mnie, że tak powiem, znowu ukierunkowało w tym tekście na nową rzecz. Mianowicie, zobaczcie, że kiedy Eliasz tam leży pod tym drzewem, to jest bardzo dramatyczny moment w jego życiu, nie? On jest totalnie zniechęcony, mimo że odniósł wcześniej niezwykłe zwycięstwa, tuż wcześniej pokonał proroków Baala, jest wielkim prorokiem, który po prostu ma potężne słowo, na którego gesty i słowa się dzieją wielkie cuda. No jest w takim momencie, że ma po prostu dość wszystkiego, tak? Mówi do Boga: tu będę leżał na tej pustyni, czyli po prostu umrę tu z pragnienia, tutaj ma się skończyć moje życie, mówi. Mówi: moje życie nie ma sensu. I ja nie zobaczyłem nagle argument, który podaje Eliasz, mówiąc o tym, że jego życie nie ma sensu. I on mówi tak: należy to wszystko już skończyć, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Kochani, znam to zdanie od dawna, ale po raz pierwszy jakby jego sens zwrócił moją uwagę. Zobaczcie, Eliasz nie mówi, że jest beznadziejny, bo jest beznadziejny. Nie mówi: nic mi w życiu nie wyszło. Zresztą gdyby to powiedział, byłby kłamcą, bo on dokonał naprawdę wielkich rzeczy wcześniej. On jest naprawdę wielkim prorokiem. Gdyby powiedział takie słowa: nic mi się nie udaje, nic mi nie wychodzi, po prostu jestem najbardziej beznadziejnym prorokiem ze wszystkich, to byłaby nieprawda. Tylko zobaczcie, on mówi coś innego. On mówi, że ma jakieś wyobrażenie o swoich przodkach, czyli o ludziach, którzy prawdopodobnie osiągnęli wielkie rzeczy, i mówi: ja jestem znacznie gorszy od moich przodków. Co to znaczy? Eliasz ściga, moi drodzy, jakiś obraz, ściga jakiś ideał, ściga jakiś, nie wiem, postawiony sobie bardzo wysoko wzorzec, gdzieś z przeszłości w ogóle, jak się okazuje, do którego nie potrafi doskoczyć, którego nie potrafi zrealizować w swoim życiu i w związku z tym rozczarowuje się sobą. Kochani, tu oczywiście chodzi konkretnie o jakichś tam przodków, nie? Można by zbadać w ogóle, o kogo chodzi, jakby do jakich ideałów on się próbuje odnieść. Ale mnie tak oni naprowadziło na taką myśl, że to jest taki człowiek rozczarowany swoim życiem, bo on tak naprawdę nie żyje swoim życiem. Kochani, gdyby Eliasz uczciwie spojrzał na to, kim jest, na to, co zrobił, na to, jakie się dokonały rzeczy w jego życiu, to szybko by zauważył, że jest kimś niezwykłym, bo naprawdę był kimś niezwykłym. Kochani, na jedno jego słowo ogień spadał z nieba. Potrafił zatrzymywać deszcz, że nie padał w ogóle przez lata. Natomiast on, w związku z tym, że ma wyobrażenie, że kimś powinien być, czyli ma jakieś inne życie wyobrażone, to mu to nie pasuje, to co on robi, jest mu ciągle za mało. Kochani, co to znaczy? Ten moment Eliasza, takiego życiowego rozczarowania, to jest moment, który się wziął stąd, że on po prostu nie wie, kim jest. On próbuje jakby skopiować kogoś innego. On próbuje się dopasować do jakiegoś obrazu. Kochani, jestem przekonany, że bardzo wielu z nas ma taki problem w życiu, że mamy jakieś ideały albo z przeszłości, albo z przyszłości, w takim sensie wyobrażamy sobie, kim moglibyśmy być, albo widzimy innych ludzi obok nas. Widzimy ich życie, widzimy to, co robią, to, jak im się udaje, jak są ukształtowani, jakie osiągnęli, nie wiem, sukcesy, jakie mają talenty. I popadamy dokładnie w ten moment Eliaszowy, czyli takiego mówienia Panu Bogu, moje życie jest do niczego, bo nie jest takie jak tamto. Zobaczcie, Eliasz to mówi bardzo prosto. Nie żyję tak jak moi przodkowie, nie jestem tak wielki jak oni, jestem gorszy od nich wszystkich, dlatego nie chcę już żyć. I kochani, co z tym zrobić? Co zrobić z takim doświadczeniem, z takim poczuciem? Dla mnie tutaj trzy rzeczy mi się rzucają w oczy. Dwie takie na bazie takiego bardzo fajnego kontrastu. Jedna, która w ogóle pokazuje, co jest sednem tego. Już tłumaczę. Zobaczcie, po pierwsze, do tego całego jego dramatu życiowego przychodzi anioł. I to już wam mówiłem wielokrotnie, tylko tutaj chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół, jakby w tym kontekście. Anioł, który, jak to mówi to nasze tłumaczenie, który go trącił. Kochani, mówiłem wam też w wielu konferencjach, tam dosłownie jest, że anioł go kopnął. To jest dosyć takie brutalne zachowanie anielskie, ale to nasze polskie tłumaczenie, w sensie trącił go, też jest fajne, bo trącił oznacza takie coś, takiego, coś niepoważnego. Coś takiego, co jakby trąci jakimś takim lekceważeniem, właśnie trąci go, czyli trąci jakimś lekceważeniem. Nie, zobaczcie, leży chłop w totalnej depresji. Jest przekonany, że jego życie jest bezsensowne. A anioł go tak, palcem go tak szturchał, mówi, ty, Eliasz, mówi, ty weź wstawaj. Mówi, wstawaj, idziemy. I co to jest? Otóż pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, kiedy masz takie doświadczenie tego takiego totalnego rozwalenia życiowego, bo czujesz, że wszystko jest bez sensu, to trzeba usłyszeć od Pana Boga. I to jest, myślę, w ogóle pierwsze lekarstwo, takie coś, ty weź nie przesadzaj. Ty weź nie przesadzaj. Koniec, ja to próbuję oczywiście przełożyć na takie sytuacje czysto ludzkie i wiem, że to byłoby nam bardzo trudno przyjąć. Nie, wyobraźcie sobie, nie wiem, że przychodzi do mnie ktoś, komu się jakaś tragedia dzieje życiowa, tak, nie wiem, rozsypała mu się rodzina, albo nie wiem, zdrowie mu się posypało i jest umierający. A ja bym mu powiedział, ty słuchaj, no bez przesady, nie? I kochani, oczywiście, że to można powiedzieć złośliwie, to można powiedzieć jakby lekceważąc kogoś, ale to chodzi o coś innego, to chodzi o takie nabranie dystansu, jakby człowieku, jakby twoje życie to nie jest epicentrum wszechświata. Twoje problemy są oczywiście problemami, broń Boże, nie chodzi o to, żeby je bagatelizować, ale też nie rób z nich końca świata. Otóż, moi drodzy, te wszystkie miejsca, gdzie nam się wydaje, moje życie się skończyło, tak jest właśnie bardzo często dlatego, że nie żyjemy swoim życiem, tylko żyjemy jakimś wyobrażeniem życia, którego nie mamy, to bardzo potrzebujemy usłyszeć, ej, bez przesady. Bez przesady, człowieku. I uwaga, mówię teraz do ciebie, moja kochana i mój drogi. Mówię teraz do ciebie. Bez przesady. Znowu nie rób z siebie takiej totalnej katastrofy. Jest Pan Bóg. Pan Bóg jest wszechmogący. Pan potrafi w twoim życiu działać. Halo, halo. To nie jest koniec świata. Bardzo bym chciał, żebyś to usłyszał, żebyś to usłyszała. Druga rzecz, która stoi trochę w takiej kontrze do tego, ale właśnie we właściwej kontrze. Zobaczcie, że kiedy anioł go tam dwa razy trącił, kiedy go nakarmił, napoił, to mówi wstań i będziemy teraz szli. I się okazało, szli 40 dni, 40 nocy mocą tego pokarmu. Nie, to nie było w ogóle jakby dużo tego pokarmu na 40 dni. No słuchajcie, dwa bochenki chleba, dwa dzbany wody na 40 dni, to nie jest dużo. Ale o co chodzi? Zobaczcie, anioł mówi, że żebyś, Eliaszu, mógł odnaleźć siebie na nowo, żebyś z tego miejsca, w którym jesteś, gdzie mówisz sobie, że jest katastrofa, żebyś mógł wyjść do czegoś sensownego, uwaga, czeka nas długa droga i czeka nas jakby dużo pracy. Czyli zobaczcie, anioł z jednej strony trochę mówi bez przesady, nie przesadzaj, to się da szybko zrobić. Nie, mówi, to nie jest znowu taka katastrofa, ale z drugiej strony mówi, to nas będzie kosztowało dużo pracy, tylko musimy wstać i musimy tę pracę podjąć. I kochani, ten kontrast jest bardzo ważny, dlatego że on tak naprawdę jakby się uzupełnia, bo on mówi tak, nie przesadzaj, że jest tak tragicznie, a z drugiej strony weź się do roboty, tylko właśnie, jeżeli będziesz przesadzał, że jest zbyt tragicznie, to nie weźmiesz się do roboty, będziesz mówił, tego się nie da naprawić, po prostu z tym się da nic zrobić. Więc dlatego anioł najpierw, że tak powiem, spuszcza stonu i mówi, nie traktuj tego jako końca świata, bo jak potraktujesz to jako koniec świata, to nic z tym nie zrobisz, bo to będzie po prostu totalna rozwałka, A jeżeli będziesz wiedział, że to nie jest koniec świata, to uwaga, możemy krok po kroku, to będzie długa droga. 40 dni, wiecie, że 40 to jest taka liczba w Biblii, to oznacza totalne przekształcenie czegoś. Nie? Kiedy się mówi o 40, nie wiem, liczbie 40 związanej z potopem, no to chodziło o to, że wszystko się przekształciło, cała ziemia się przekształciła. Kiedy Pan Jezus był 40 dni na pustyni, cały się przekształcił. Kiedy Izrael szedł 40 lat przez pustynię, cały się zrobił na nowo. Więc on mówi, czeka nas naprawdę ogromnie długa droga ukształtowania cię na nowo. Ale skoro wiemy już, że to nie jest koniec świata, to da się to zrobić. Bo jeżeli jest to koniec świata, to tego się zrobić nie da. I stąd są potrzebne te dwie rzeczy. Jednocześnie taka świadomość powagi tego, że czeka nas wielka robota, a z drugiej strony robota możliwa do wykonania. I trzecie, co jest w ogóle, myślę, bardzo ważne, i to Ewangelia potem też to pokazuje pięknie. Zobaczcie, anioł go nie puszcza w tę robotę samego, nie? Tylko przynosi mu z nieba pokarm, przynosi mu z nieba chleb, przynosi mu z nieba wodę. Potem będzie, kochani, o tym mówił Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystkie sobie czytania przeczytaliście dzisiejsze. Gdzie Jezus mówił, że On jest chlebem życia i że bez Niego, jak się nie nakarmimy Nim, to nie będziemy mieli życia. To nie będziemy w stanie tego życia zbudować. Czyli On nam bardzo prosto pokazuje, to nie jest tylko nasza robota. Ona jest niezbędna. Te 40 dni trzeba przejść. Ale sami własną mocą, o własnym pokarmie nie przejdziemy. Czyli Bóg mówi, musisz mnie jakby zaprząc do roboty z tobą. Musisz pójść razem ze mną. Musisz się mną karmić. Beze mnie tego nie zrobisz. Kochani, spróbujcie sobie w ten sposób popatrzeć na to dzisiejsze czytanie i też na swoje życie. Bardzo trzeba nam usłyszeć te dwa takie trochę przeciwstawne zdania. Z jednej strony nie przesadzaj, ale właśnie to nieprzesadzanie pozwoli ci wziąć się do roboty. Kochani, bo każdy z nas musi ukształtować swoje życie na naszą miarę. Nie patrząc na przodków, nie patrząc na wyobrażenia do przodu, nie porównując się z innymi, nie patrząc, bo inni mają tak, a ja bym chciał tak. Nie. To jest twoje życie, to jest twoja robota, ty masz się sam ukształtować, uwaga, sam w tym sensie, z Panem Bogiem. Kochani, to jest wyzwanie dzisiaj. To jest zaproszenie do niezwykle długiej, mozolnej, ale możliwej do zrobienia drogi. Ruszaj w nią. Ruszaj w nią. Tak, ona trochę przeraża, bo to jest wielka robota, ale z drugiej strony, bez przesady, da się to zrobić. A z pokarmem Bożym, czyli z Bogiem w twoim sercu, z Bogiem, z którym będziesz budować bliskość, to już w ogóle będzie tobie takie życie, że głowa mała, ciężka praca, ale możliwa do wykonania. Moi drodzy, moi kochani, to by było chyba na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Tak jak to tydzień Wam to mówię, niezwykle się cieszę z tych naszych wspólnych biblijnych komentarzy tutaj, że możemy razem tego słowa słuchać i próbować je zrozumieć. Mam nadzieję, że Wam to pomaga, chociaż trochę. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia za tydzień. A jakże, z Bogiem, pa!